Ta niedziela Słowa Bożego nie przypadkiem dzisiaj zakończył się tydzień modlitw o jedność chrześcijan. Pana redaktora Bruncza chciałbym zapytać, czym ma być ta jedność tak finalnie? No bo to nie chodzi o jedność w wymiarze formalnym. Skoro tak, to w jakim wymiarze?
Znaczy, przedstawiciele wszystkich kościołów mówią o jedności widzialnej, tylko tyle, ile mamy kościołów, różnych denominacji chrześcijańskich, tyle jest też modeli jedności. Inny jest model jedności reprezentowany przez prawosławie, inny jeszcze przez kościół rzymskokatolicki, czy kościoły ewangelickie wyrosły z reformacji pierwszego i drugiego nurtu. Oczywiście wszyscy się zgadzają co do tego, że jedność nie jest czymś, co my sami możemy wyprodukować i przedstawić, tak? Trzeba też powiedzieć, że ekumenizm w współczesnych czasach to nie jest tak, że wszyscy się pod tym podpisują. Mamy z jednej strony konkurujące ze sobą wizję ekumenizmu i teraz celem teologicznego dialogu ekumenicznego jest dojście do pewnych wspólnych wniosków. To się nazywa jedność w różnorodności, pojednanej różnorodności, albo też zróżnicowany konsensus w tych sprawach, które dzielą, ale nie są fundamentalne. Do tego jeszcze dochodzą napięcia, ponieważ ekumenizm, tak jak kiedyś, tak i dzisiaj wywołuje napięcia wewnątrz samych wspólnot. Zarówno w katolicyzmie, prawosławiu i szeroko rozumianym protestantyzmie są ruchy, które się stanowczo sprzeciwiają działaniom ekumenicznym. To widać doskonale, z jakimi reakcjami się spotykają wypowiedzi papieża Franciszka.
Są ruchy skrajne? Dopytam, panie redaktorze.
Oczywiście bardzo często też są to skrajne opinie. Niestety ekumenizm często jest skojarzony z wyprzedażą własnej tożsamości. Ale jaka jest alternatywa? Oczywiście możemy postawić znowu zasieki, wykopać rów, wsadzić tam jeszcze krokodyle i strzelać do siebie z karabinu. I to będzie jedna z takich wizji, które wielu osobom odpowiada, ale to z drugiej strony świadczy też o pewnym pozytywnym potencjale ekumenizmu, że potrafi wciąż drażnić. To znaczy, z jednej strony mamy wciąż dużą grupę, dla której ekumenizm jest obojętny. Mamy też fenomen coraz bardziej widoczny w ostatnich latach usztywniania się na różnego rodzaju pozycjach. Widać to szczególnie w kontekście prawosławia, ale nie tylko, ale przecież też w tradycji protestanckiej i jak już powiedziałem, rzymskokatolickiej są osoby, które, czy środowiska, które może niekiedy wprost, a niekiedy bardzo bezpośrednio negują sens prowadzenia dialogu ekumenicznego. Nawet jeśli te cele ekumenii, jakie mamy i wizje jedności, jakie mamy, są bardzo różne i też odpowiadają naszym rozumieniom Kościoła.
Ojciec profesor Linka chciał coś dodać.
Tak, chciałem tylko powiedzieć, że wydaje mi się, że dla dialogu, jeśli nie zabójcze, to szkodliwe jest straszenie brakiem konformizmu. Myślę, że każdej wspólnocie chrześcijańskiej, nie tylko jeśli chodzi o różne denominacje, ale nawet jeśli chodzi o geograficzne rozproszenie chrześcijaństwa, drogie są elementy jej tożsamości. I one wcale nie muszą być amunicją w konflikcie, mogą być ubogaceniem dialogu. Myślę, że tu się zgodzimy.
Oczywiście. Dialog ekumeniczny nie ma sensu, jeżeli wszystko rozmydlimy i będziemy występować w imieniu bliżej nieokreślonego chrześcijaństwa. Oczywiście nie można też dialogu ekumenicznego ideologizować, bo tak już powiedziałem na samym wstępie, to też podkreślałem przedstawiciele Światowej Rady Kościołów, też poprzedni papieże, szczególnie Benedykt XVI to podkreślał. Jedność nie jest czymś, co możemy sobie wypracować, czymś, co możemy zadekretować i orzec i potem opatentować. To jest dar.
Warto przywołać hasło tegorocznego tygodnia modlitw. Życzliwymi bądźcie, czyli bądźcie otwarci, wyrozumiali. Ale pan redaktor wspomniał Benedykta XVI, w ogóle dwudziestowieczni papieże jakby ukierunkowują Kościół katolicki na drogę ekumenizmu. Benedykt XVI w Warszawie w kościele ewangelicko-augsburskim przewodniczył nabożeństwu ekumenicznemu, to pamiętamy. Chciałbym zapytać o największe jednak przeszkody w tym dialogu, o największe trudności.
To się nie tylko Benedykt XVI, oczywiście w Polsce, w kościele, o którym pan wspominał, też był wcześniej Jan Paweł II.
Oczywiście.
Tak, natomiast główną przeszkodą, jeżeli chodzi o współczesny dialog teologiczny, to przede wszystkim to, jak kościoły poszczególne rozumieją urząd, sam kościół, czym jest kościół, w jaki sposób się ten kościół realizuje, bo wizja prawosławna to jest wizja soborności, czyli soborów, biskupów zgromadzonych na soborach i orzekających o sprawach wiary, tak? Mamy te pierwsze 7 soborów ekumenicznych w prawosławiu. W kościele rzymskokatolickim jest to koncepcja kościoła wspólnoty pozostającej w jedności z papieżem jako biskupem Rzymu. A w kościołach ewangelickich z kolei mamy właśnie tę wizję pojednanej różnorodności, gdzie nie musimy się we wszystkim zgadzać, ale mimo wszystko możemy możemy przystępować do Komunii Świętej. I ten element nie jest do zaakceptowania ani przez stronę prawosławną, ani przez stronę rzymskokatolicką, bo ile dla prawosławia i katolicyzmu wspólna Komunia Święta to jest ten najbardziej, można powiedzieć, gorszący, widzialny element braku jedności, jest możliwa dopiero po osiągnięciu jedności w doktrynie, o tyle dla kościołów ewangelickich, anglikańskich nie jest to konieczne.
Ksiądz Grzegorz Kurp.
Ekumenizm to przede wszystkim sprawa już głęboko zakorzeniona w przesłaniu Jezusowym, który mówi, żeby się modlić, żeby wszyscy byli jedno, utunum sint. Ale już papież Leon XIII wydaje encyklikę i to od tego się rozpoczyna. I Sobór Watykański II ze swoim dokumentem, który podkreśla właśnie to, co tutaj ksiądz, profesor i pan redaktor podkreślał, że te pojednanie pomiędzy chrześcijanami, ono przekracza ludzkie wysiłki, dlatego trzeba się o nie modlić, i przekracza również nasze wyobrażenie. Ponieważ no, musimy poddać się, że jesteśmy bezsilni, prawda? Że do tej jedności musi doprowadzić Chrystus. Do tego nie doprowadzą nasze rozmowy, ustalenia i podpisane deklaracje, ale musi doprowadzić Duch Boży, który jest pomiędzy nami.
Tyle, że Leon XIII to jeszcze zupełnie inna epoka ekumenizmu. Zawsze był okres konwersjonizmu. Wszyscy, którzy zbłądzili, muszą powrócić do Kościoła Rzymskiego. Dopiero Sobór Watykański II długo po.
Wracając do tego, co pan redaktor był łaskaw powiedzieć, ja tylko chciałem uzupełnić tę wypowiedź, że ta różnica, która istnieje między stosunkiem do interkomunii w kościołach protestanckich i w kościołach prawosławnych i rzymskokatolickim, wynika nie z czyjegoś uporu, tylko po prostu ze sposobu, w jaki rozumiemy Eucharystię we wspólnotach protestanckich i w kościołach wschodnich rzymskokatolickich.
To bym się z księdzem stanowczo profesorem nie zgodził, bo w dialogu współczesnym ekumenicznym, mówię tutaj szczególnie między kościołem rzymskokatolickim, anglikańskim, a luterańskim, i nie tyle sama Eucharystia jest problemem, czy rozumienie Eucharystii, wiara w rzeczywistą obecność Chrystusa w Komunii Świętej, która jest podzielona i przez luterań, i przez większość Anglikanów, ale kwestia urzędu duchownego. Czym jest sukcesja apostolska, czym jest urząd duchownego i czym jest posługa papieska.
Może przesuwamy akcenty. W każdym razie zgodzimy się, mam takie wrażenie, że rozumienie sakramentów w różnych kościołach chrześcijańskich jest po prostu polem do refleksji.
Zawsze było i jest, właśnie, i pewnie będzie.
Właśnie. I jesteśmy na tym gruncie, a nie na gruncie uporów.
Tak.
I niechęci.
Tak. Natomiast nie sama Eucharystia jest problemem, jak powiedziałem, tylko kwestia to rozumienia urzędu duchownego.
Czy jesteśmy na drodze dialogu,
rozmawiamy. Tak. Na drodze życzliwości.
Czuwamy tę jedność i tę życzliwość.